Michał Karnowski, to jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. W studiu goście Dominik Zdort, publicysta, dziennikarz TVP. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy, szczęść Boże. Redaktor Marek Król, Tygodnik Sieci.
Dzień dobry, witam.
Eryk Mistewicz, Instytut Nowych Mediów, dzień który dobry, wydaje witam. Pismo Wszystko, co najważniejsze. Witam. Proszę Państwa, przed nami skoki narciarskie. To cieszy, to znak prawdziwego powrotu zimy, zimowego sezonu. Coś, co wszyscy lubimy, kochamy dzisiaj w TVP 1 o godzinie 16, a za nami Marsz Niepodległości i tu mamy dla Państwa taką pigułkę, która przypomina, co się wydarzyło. Posłuchajmy, zobaczmy.
Jeżeli ktoś mówi, że zebrało się 60 czy 100 tysięcy nazistów w Polsce, no to bredzi, bo po prostu to nie jest prawda.
Te nieprawdę zaczęły rozpowszechniać zagraniczne media, pisząc o marszu polskich faszystów.
Ja sobie wypraszam, żeby o moim 9-letnim synu i innych dzieciach, które w tym marszu brały udział, mówić faszyści. Puknijcie się w głowę.
Z punktu widzenia liberalnej lewicy każde określenie pozytywne padające w stosunku do narodu, tradycji narodowej, niepodległości już jest czymś bardzo podejrzanym.
Na to wsparcia polskiego rządu nie ma. Ja chciałbym wyraźnie powiedzieć, że nie popieramy tego rodzaju haseł.
Faszyzm nie przejdzie.
Wstyd na cały świat. Rządzący za to odpowiadają.
Opozycja skazuje się na to, żeby była w dalszym ciągu marginalizowana, ponieważ takich haseł, tego typu obrażania nikt nie jest w stanie zaakceptować. Na pewno nie te rodziny z małymi dziećmi, które wczoraj szły w tym marszu, pokazywały biało-czerwone flagi i były dumne z Polski.
We współczesnej kulturze, we współczesnej polityce zarzut faszyzmu, nazizmu brzmi straszliwie, a na polskiej ziemi pomysł, myśl, żeby rzeczywiście 60 tysięcy ludzi przeszło pod sztandarami czy pod hasłami zbrodniczego systemu, który wymordował miliony Polaków, no też nie mieści się w głowie. Ale czy rzeczywiście coś takiego się zdarzyło? Co to tak naprawdę, oznaczają te zarzuty wobec Marszu Niepodległości? Czy ten marsz gdzieś zszedł z właściwej ścieżki? Czy też ktoś próbuje jakąś pieczeń tutaj upiec? O tym porozmawiajmy. Jak panowie sądzą? Co znaczą te zarzuty, które padają wobec marszu? Czy są usprawiedliwione?
No, ten marsz był potwornym policzkiem wobec elit europejskich, które profesor Pawełczyńska nazwała, które wyznają totalitaryzm liberalny tak naprawdę. I niestety, ale prasa zachodnia i Verheugen są daleko w tyle, ponieważ w awangardzie poszukiwaczy faszyzmu była pewna reporterka TVN24, która już 4 lata temu powiedziała, że skanduje się hasła faszystowskie, relacjonując właśnie ten marsz, że skanduje się hasła faszystowskie takie jak Bóg, honor, ojczyzna. Więc już tu przodowała właśnie ta niewiasta. Natomiast jest to ogromny policzek wymierzony elitom europejskim i hasło my chcemy Boga, no to po prostu elita przeciętny, wykształcił europejski nie może czegoś takiego zaakceptować. To jest po prostu niewyobrażalne, ponieważ to jest uderzenie jakby w jądro systemu, który i to eksponowanie narodowości, przywiązania, patriotyzmu i tak dalej, to jest po prostu coś niewyobrażalnego. Ja jestem dumny oczywiście, że taki marsz się odbył. Uczestniczyłem w nich wielokrotnie, kiedy PiS było w opozycji, no w ogóle ta formacja była w opozycji. Obserwowałem działania policji, obserwowałem prowokacje wszystkie, które wtedy, no słynna budka to wiemy już, która została podpalona na polecenie jakichś służb. Podpalenie samochodu TVN-u wówczas i do dzisiaj chyba nie wiadomo dokładnie, kto tak naprawdę podpalił, a można się domyślać.
No bo tutaj rzeczywiście rozumiem, że pan redaktor Marek Król trochę wskazuje nam na pewną zagadkę. To znaczy, no odłóżmy na chwilę transparenty, czy jak gdybyśmy je odłożyli, no to jak to jest, że za rządów Platformy ciągle była jakaś awantura, ciągle była jakaś prowokacja, a za rządów PiSu marsz przechodzi spokojnie i to już dwukrotnie, prawda?
Ja już wtedy skończę, może ukułem takie hasło, że to władza decyduje, czy będą zamieszki, czy będą rozruby, czy nie. Jak zdecydował, że będą, to będą. No.
Eryk Mistewicz.
Ważne zdania. To władza decyduje, czy będą rozruby, czy nie. Zreiterowanie Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy, wyjście z Warszawy Jarosława Kaczyńskiego, ministrów tego rządu, szefostwa Prawa i Sprawiedliwości, udanie się do Krakowa, zostawienie Warszawy siłom, które mogą być wykorzystywane przez wszystkich wrogów Polski.
Na pewno
wrogów
siłą, zagranicznych. Na pewno siłą niepisowskim, to poza wszystkim.
Siłą, które wydaje się, że można zostawić samym sobą. Nie można. Zero przyzwolenia dla nazizmu, dla faszyzmu, dla antysemityzmu w sferze publicznej. To nie jest wiek XX i okres międzywojenny. Mamy XXI wiek. Siła mediów społecznościowych, jednego zdjęcia, jednego idioty, który wypowie się do kamery, idzie w świat.
Dobrze, dobrze.
Zreiterowanie.
Ale tak, nie wszyscy wyciągamy pieczątki i podbijamy się pod tym oświadczeniem. Nie. Natomiast co to praktycznie znaczy? Nie. Zakazać? Filtrować? No.
Mamy rok, to była próba generalna przed tym, co wydarzy się 11 listopada 2018 roku. W stulecie odzyskania niepodległości. Nie wyobrażam sobie, żeby na takim marszu, na głównym wydarzeniu, nie było prezydenta Rzeczpospolitej, premiera bądź premier
Rzeczpospolitej. Ale to nie jest ich marsz, to gdzie mają być?
No. Jeżeli jest to marsz obywatelski, jeżeli to jest najważniejsze wydarzenie stulecia odzyskania niepodległości, oczywiście będą koncerty, będą spotkania, będą panele dyskusyjne, będzie tysiąc innych rzeczy, ale to, co będzie fokusowało za rok uwagę opinii publicznej i w Polsce, i w świecie, to jest marsz. I pytanie, czy na czele tego marszu nie powinien iść prezydent Rzeczpospolitej, premier, Rada Ministrów, szefostwo partii rządzącej, czy też, przepraszam, osoby z transparentami, z których potem musimy się tłumaczyć.
To jest trochę... Dziennikarze nie powinni organizować życia politycznego, tylko je opisywać. A co do tego, drogi kolego, naprawdę nazizm, faszyzm, to jest margines marginesów. Proszę spojrzeć na statystyki niemieckie. Ile jest podpaleń, ile jest mordów na tle rasowym.
Nawet jeżeli to jest margines. Nawet jeżeli margines, to nie udawajmy, że tego marginesu nie
dobrze.
Ma.
Ale i pan nie wie, że agentury wpływu walczą po to, żeby zohydzić.
Ja dobrze, mamy rok do przygotowania porządnej.
Chcę tylko dopytać Eryka Misiewicza, bo podpisuję się pod tym, że na to nie może być zgody. Chcę dopytać Eryka Misiewicza, jak sobie wyobraża zablokowanie narodowców w ich pragnieniu przeprowadzenia własnego marszu i w ich decyzji, że tego typu rzeczy albo w ich niemożności zatrzymania tego typu transparentów,
wszyscy
które były tu marginesem.
I wszyscy widzimy od paru już lat sposób zorganizowania parady na 14 lipca na Polach Elizejskich. Nie tylko jest to parada wojskowa, jest to również parada obywateli. I zapewniam państwa, że każda świeca odpalona, transparent Francja dla Francuzów i inne transparenty tego typu natychmiast przez sprawne państwo, państwo, które zdaje sobie sprawę, jak mogą być zinterpretowane te obrazy, te słowa, te zachowania w świecie, do tego służy państwo.
Czyli bramki kontrolne. Dobrze.
Bramki kontrolne.
Dominik Zdort, jak patrzy na Marsz Niepodległości i inne.
Ja jednak jestem skłonny się zgodzić z Erykiem Misiewiczem, że to jest możliwe do powstrzymania. Nie zgadzam się z
tym. Ale przez państwo, ale nie przez organizację.
Ale jeszcze raz. Po pierwsze, nie jestem za tym, żeby łączyć Marsz Niepodległości z uroczystościami państwowymi. To jest jednak zupełnie innego rodzaju przedsięwzięcie. To jest przedsięwzięcie, które również przez swoją ogromną masowość bardzo trudne jest do skontrolowania. Ale ja myślę, że od tego jest policja i policja w różnych krajach, która komunikuje się z organizatorami i ci organizatorzy. Że sami wiedząc, jakie skutki wywołują takie transparenty, jeżeli jest grupka, a na takich wielkich marszach tych grupek jest do diabła i trochę, jeżeli jest grupka, która rozkręca taki transparent, idą do nich, zwijamy go natychmiast. I wtedy już sytuacja jest zupełnie inna. Oczywiście może ktoś zrobić zdjęcie, to prawda, będzie to pokazane, ale potem będzie organizatorzy natychmiast kazali wziąć ten transparent. Tego nie dopilnowano i to jest po prostu błąd. Natomiast...
Czyli co, tylko dopytam, rozumiem, że ta myśl jest taka, jeżeli mamy do czynienia z pojawieniem się w przestrzeni publicznej symbolu, który propaguje zbrodniczą ideologię nazistowską, ale może i komunistyczną, to wtedy państwo wkracza, tak?
Znaczy, państwo, ja mówię tak, państwo w porozumieniu z organizatorami marszu, którzy, jak rozumiem, też odcięli się od tej grupki, która te transparenty rozwijała.
Była jeszcze powiedzieć rzecznika marszu.
Wiemy doskonale wszyscy, że to jest rzeczywiście margines polskiego społeczeństwa. Mało tego, to jest również margines tego marszu. Natomiast dziennikarze na całym świecie, z natury rzeczy, nawet gdyby nie mieli złej woli, choć w tym przypadku nie wiem, czy nie mieli złej woli, czy dziennikarze na Zachodzie. Dziennikarze z natury rzeczy pokazują to, co jest ostre, wyraziste i bulwersujące. No, trudno się dziwić, ja się tym nie dziwię. Sam zawsze w ten sposób starałem się pokazywać rzeczywistość.
Jak rozumiem, na razie mamy jeden głos dumy na rzecz dumy z marszu i dwa głosy na rzecz tezy, że to była katastrofa. I ksiądz Henryk Zieliński...
Nie użyłem słowa katastrofa,
ale tak to odczytuję.
Cenzurę trzeba wprowadzić.
To nie trudno. Panowie, ksiądz Henryk Zieliński.
Ja nie rozumiem tego, że ktoś z panów mówi, że to była katastrofa. Natomiast dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, rzeczywiście w tym marszu szli nie tylko narodowcy. W tym marszu szli normalni obywatele, którym nie stworzono czasami alternatywy. Mogli pójść albo pod grup nieznanego żołnierza i tam uczestniczyć stojąc w uroczystościach, albo tak naprawdę co mieli zrobić? Pójść pod kolumnę Zygmunta i w ramach KOD-u razem z panem byłym prezydentem Komorowskim manifestować. Więc nie stworzono pewnej alternatywy, nie stworzono czegoś, co miałoby charakter ogólnonarodowy. Ja tutaj się zgadzam choćby z panem Misiewiczem, że... chciałoby się, naprawdę prosiłoby się, żeby w roku 2018 był marsz naprawdę jednak z udziałem naszych władz. Jeżeli 15 sierpnia potrafimy w rocznicę cudu nad Wisłą organizować tego typu uroczystości, gdzie także władze państwowe, zwłaszcza prezydent bierze udział, nie rozumiem, dlaczego nie mogłoby się odbyć tutaj. I też ten wyjazd do Krakowa uważam za jednak pewną ucieczkę, oddalenie pola. Gdyby nie ta wypowiedź rzecznika, o której...
Parę lat temu PiS zdecydował, chyba z 5 lat
tak,
temu.
Tak, ja rozumiem, ale wiemy dlaczego też. Natomiast gdyby nie ta wypowiedź rzecznika narodowców... Tak,
ale na szczęście już byłego.
Zgoda, już byłego, nie? To ja bym gotów był uznać, że te transparenty były rodzajem prowokacji. Dlatego, że pamiętacie państwo nieraz chociażby tę akcję w Kościele Świętej Anny, kiedy feministka przypadkiem się znalazła w tym kościele w czasie czytania listu biskupów i przypadkiem też znalazły się tam te kamery TV-u. Kamery TV-u zawsze przypadkiem znajdują się tam, gdzie mają się dziać rzeczy, które odpowiadają pewnej interpretacji tejże stacji.
Dodam jeden argument. Marsz dla życia. Wielkie wydarzenie przechodzące przez cały Paryż. 200 tysięcy osób przeszło pod bardzo zdecydowanymi i wkurzającymi elity paryskie transparentami. Transparentami na rzecz życia, na rzecz tradycji, na rzecz katolicyzmu, na rzecz tego, aby Francja wróciła do korzeni, wróciła do katedr, do tego, co jest tradycją Francji. 200 tysięcy ludzi przechodzi przez Paryż w szpalerze, bardzo dobrze sprawdzonym przez organizatorów, z ograniczonym dostępem osób i nie wyobrażam sobie, bo Marsz dla Życia można by pokazać jako rzecz, która idzie przez miasto i to miasto ten marsz po części odrzuca. I wyobrażać można sobie również, że mogą tam dojść...
Państwa francuskiego, ja nie rozumiem, co to za
przykłady.
Ja mam poczucie, że naprawdę wygodniej jest ustawić sobie dyskusję pod tytułem powinniśmy zrobić Marsz Miliona, przepraszam panów, państwo, nie wiem, PiS uciekł, ale powtarzam, to jest marsz, po pierwsze, dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest marsz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i naprawdę nie da się im tego zabrać i nawet być może byłoby to nieetyczne. Po drugie, problem polega na tym, że zarzuty czy wnioski wyciągane z tego marszu biją, znaczy są używane do powiedzenia, że wszyscy Polacy są nazistami, że wszyscy, którzy szli w tym marszu są faszystami. To jest problem.
Ja powiem może tak, wiecie państwo, nieprawdą jest, że dziennikarze wyciągają pewne rzeczy, bo to ich fascynuje. Jak ich coś fascynuje, to nie sobie w domu oglądają i podniecają się tym. Jest zlecenie na Polskę po prostu. Jest zlecenie w największych mediach i ja już przestałem wierzyć w niezależne dziennikarstwo. W większości dziennikarstwo to jest agentura wpływu.
Ksiądz Henryk Zieliński i Dominik Zdort i kończymy ten wątek.
Proszę panów, rzeczywiście no, dano powód, dano przyczyny niepotrzebnie. Natomiast zgadzam się również, że jest pewna metodologia. Naprawdę trzeba czytać to, co pisze niestety George Soros. Dlatego, że pewne schematy, sposób postępowania jest dokładnie opisany i rozpisany na role. I chodzi o to, że jeżeli nad czymś nie potrafimy zapanować, zawładnąć tym, należy to zohydzić, nie polemizować z tym, tylko zohydzić, używając do tego odpowiednich słów. Wobec tego używa się zamiast patriotyzmu, będzie się nazywać to faszyzmem. Zamiast religijności, wierności w kościele, będzie to fundamentalizm, talibowie i tak dalej, i tak dalej. Słowa są tutaj kluczem, który ma nie tylko opisywać rzeczywistość, ale stwarzać pewien nastawienie emocjonalne społeczeństwa, nie tylko polskiego, światowego, do danej rzeczywistości. I pamiętamy, że nie jest tu nic nowego. To, co realizuje George Soros w świecie, to jest w gruncie rzeczy nowa wersja neomarksizmu. I tak jak w marksizmie usiłowało przedstawiać Piłsudskiego, czy Dmowskiego, czy
Armię Krajową,
jako nacjonalistów, faszystów, wręcz faszystów, nie? Tak w tej chwili, według tego samego klucza, to jest
to samo. Nie mam żadnej wątpliwości, że rzeczywiście takie widzenie jest. Natomiast nie posunąłbym się do stwierdzenia, że to jest jakiś spisek, czy jakaś umowa, jakieś zlecenie, jak powiedział pan redaktor. To nie jest zlecenie. To nie jest tak, że pan Timmermans z panem Lewandowskim spotykają się z najważniejszymi redaktorami. Niestety tak nie jest.
Dlatego, że ci najważniejsi... Ale skąd ta pewność?
Dlatego, że ci najważniejsi redaktorzy doskonale sami wiedzą, bo są częścią tego.
Ale są momenty, w których media lewicowo-liberalne, na przykład jak na rozkaz albo jak na realizację umowy, jednego dnia na przykład dają wszystkie to samo na czołówce.
To nie pomagajmy im, to nie dawajmy powodu.
Ale nie potrzeba im pomagać, jak jest zlecenie na Polskę, to jest realizowane, koniec, kropka.
Z ogromnym smutkiem, bo to jest smutne, będę się upierał, że to jest niestety wrodzone, a nie nabyte.
Znaczy jest coś w tym, że to zlecenie jest, ja mocno powiedziałem publicznie na przykład, że tego typu rasistowskie hasła są nieakceptowalne, haniebne, pogańskie. Przeczytałem potem, że to moja wina i że teraz mam z tym problem. Także jak ktoś chce kij znaleźć, żeby psa uderzyć, to znajdzie, jak mówi stare przysłowie. Proszę państwa, temat Marszu Niepodległości wrócił też w debacie w Parlamencie Europejskim. Debacie nad rezolucją dotyczącą Polski. Rezolucja została ostatecznie przyjęta. Może prowadzić do nałożenia na Polskę sankcji. Posłuchajmy, zobaczmy, jak to przebiegało.
Ściganie uczestników pokojowych manifestacji, ale także tolerowanie przejawów ksenofobii, rasizmu i neofaszyzmu na naszych ulicach.
Za rezolucją przeciwko Polsce głosowali europosłowie Platformy Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Danuta Hübner, Danuta Jazłowiecka, Róża Maria Grafin von Thun und Hohenstein i Michał Boni.
Zachowanie i język posłów Platformy Obywatelskiej i ich koalicjantów w Parlamencie Europejskim jest nie do zaakceptowania. To mowa kłamstwa, która uderza w Polskę, Polaków i nasze prawo wyboru. Gdzie szacunek dla demokracji?
Politycy szkalujący swój kraj na forum międzynarodowym nie są godni jego reprezentowania.
Działania Komisji przeciw Polsce to są działaniami bezprawnymi, które łamią traktaty europejskie. I to, że te działania są tutaj przyklepywane w parlamencie, to nie czyni je mniej bezprawnymi. Państwo macie tu większość, możecie wszystko przegłosować, co chcecie, nawet że 2+2=5.
Wobec realnych problemów korupcji, naruszeń rządów prawa na Malcie, panie komisarzu Timmermans milczy i nie uruchamia procedury. Czy dlatego, że to rząd pańskiej rodziny politycznej socjalistów? Nie miał pan takich zahamowań, żeby wytoczyć działa kłamliwych oskarżeń wobec Polski.
Polska z praworządnością nie ma absolutnie żadnego problemu. Ma problem z totalną targowicą, która nie potrafi pogodzić się z przegraną i sufluje fałszywy obraz rzeczywistości w Polsce na arenie międzynarodowej.
Polski rząd postradał zmysły. Mieliśmy kilka tysięcy faszystów, neonazistów na ulicach Warszawy. I nie mówię o Charlottesville w Stanach Zjednoczonych, ale mówię o tym, co działo się w Warszawie, w stolicy Polski. Marsz przeszedł około 300 kilometrów od obozu Auschwitz-Birkenau. To nie powinno się było nigdy wydarzyć w Europie i to nie powinno się było wydarzyć w Polsce. I tu nie chodzi o to, aby pouczać Polskę.
Wydaje się, że pan Verhofstadt tak naprawdę powiedział 60, czyli 60 tysięcy. Ja tak w każdym razie to w oryginale usłyszałem, czyli wszystkich wrzucił do jednego faszystowskiego worka. Ale pytanie zasadnicze brzmi tak, czy ci, którzy chcą za pomocą czy z użyciem Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, tych europejskich narzędzi, instytucji, no, wpłynąć na korektę kursu w Polsce, bo przecież to jest tak naprawdę celem, czy oni jak gdyby, po pierwsze, czym się kierują? No bo to nie działa, tak? To znaczy po 2 latach tego typu polityki, ulica i zagranica, rząd Prawa i Sprawiedliwości jest silniejszy niż kiedykolwiek, a myślę, że ta debata, jak przeczytałem taki komentarz, się z nim zgadzam, że ta debata w Parlamencie Europejskim, to co się tam działo, to jak się zachowywali politycy Platformy, że to może PiS-owi przynieść poparcie powyżej 50% nawet. No to o co chodzi? Dlaczego robią coś, co nie działa?
Sytuacja jest naprawdę bardzo poważna, ale zgadzam się z tym, że tego typu działania są z działaniami samobójczymi opozycji. Bo jeżeli komunikat brzmi, kochana Europo, ukażcie Polaków za ich suwerenne, demokratyczne decyzje z 2015 roku, czyli wyboru prezydenta RP i wyboru większości parlamentarnej w 2015 roku. Ukażcie ich, narzućcie, nałóżcie sankcje na Polskę. To jest to komunikat, który z punktu widzenia komunikacji politycznej jest bumerangiem, który uderza w opozycję. Trudno wyobrazić sobie większego prezentu dla partii rządzącej, która w tym momencie tak naprawdę mogłaby...
Dlaczego to robią?
Wielki, z jednej strony zwiększenie patriotyzmu Polaków i grupa, która łączy się wokół rządu i mówiąc bardzo brutalnie mam wrażenie przekonanie o władzy Europy, która jest wielka, która jest ogromna i która może być władzą nad narodami europejskimi.
Czyli sądzą, że źródło siły we współczesnej polityce jest w Brukseli lub Berlinie. Ale i co? I to, ta siła ma być przełożona, przywrócić władzę Platformy w Polsce?
To jest pomysł na to, aby Polacy doprowadzili, nie wiem, do przyspieszonych wyborów, do tego, żeby pozbyli się rządu, który sami wybrali, ale który to rząd kompromituje Polskę w Europie według tej opowieści. I to będzie przeciwskuteczne. Natomiast to też pokazuje zamknięcie elit brukselskich, strasburskich w swoim gronie i niezrozumienie tego, co dzieje się w tej chwili nie tylko przecież w Polsce, również na Węgrzech, również w innych krajach.
I niechęć do demokracji potworną.
Pan redaktorze nie docenia, ja jako prawicowy postkomunista muszę to przypomnieć, opętania ideologią, a zwłaszcza ideologią, którą ksiądz tutaj opisał. To jest tak zwany przebrany komunizm, tak można by powiedzieć. Tak, inna wersja komunizmu, przy czym on nie ma tych negatywnych skojarzeń, więc ci ludzie w Brukseli tym bardziej czują misję, bo oni przez samo dobro chcą, sieją w Europie. I tutaj Verhofstadta zacytowała TV w programie. Przecież był ktoś na kartce przyszedł i mu napisał 60 tysięcy i on to bezmyślnie powtarza, zwłaszcza, że ma zaufanie. Podobne inne przekazy, przez to, co opowiada Timmermans o Polsce, o zagrożeniu demokracji, to są kompletne brednie. Po prostu no, ci ludzie się sami kompromitują, ale oni są tak nawiedzeni tą swoją ideologią jedynie słuszną, bo proszę zauważyć, nie ma alternatywy dla totalitaryzmu liberalnego. Nie ma alternatywy. Ktokolwiek od Orbana po Polskę, ktokolwiek się przeciwstawi, to ten jest natychmiast, jest faszyzm. No zresztą te zalecenia wydał kiedyś Stalin. Nazwijcie wszystkich wrogów faszystami. I oni realizują tą politykę Stalina cały czas.
Ksiądz Henryk Zieliński w tej sprawie...
Oczywiście, znaczy nie zgodzę się co do jednego z panem, że chodzi o przywrócenie władzy Platformy w Polsce. Raczej Platforma była tylko narzędziem sprawowania władzy przez elity brukselskie. Chodzi tutaj o przywrócenie własnej władzy na ten temat. Natomiast oni działają, rzeczywiście jest to cała szkoła neomarksistowska, która ma centrum jej było w Niemczech. Natomiast chodzi o szkoła frankfurcka, tak zwana neomarksistowska. I oni są przekonani co do tego, że żeby zbudować zjednoczoną Europę, trzeba się pozbyć jakiejkolwiek tożsamości. To jest tak, jak się dokonuje przeszczepów w chirurgii. I trzeba zniszczyć układ immunologiczny organizmu, żeby przeszczep z obcego organizmu się przyjął. No więc właśnie o to w tym wszystkim. I to są dokładnie te same metody. Więc wszelkie przejawy tożsamości, czy to będzie religijna, czy narodowa, czy nawet płciowa, są już niszczone jako
zagrożenie. Jak Polacy by zareagowali, gdyby te sankcje rzeczywiście na Polskę nałożono? Komu one dałyby premię?
Po pierwsze, ja nie sądzę, że te sankcje zostaną nałożone, bo wiadomo, że zablokują je Węgrzy, a jak nie to...
Są pomysły na przykład, żeby sankcje głosować wspólnie przeciwko Polsce i Węgrom i wtedy wyłączyć tych, którzy są...
Tak, jest taka możliwość. Też są takie pomysły.
Nie doceniałbym tej
ekipy. Są takie pomysły, natomiast dla mnie to jest kwestia taka, że wydaje mi się, że wtedy europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, szczególnie ci, którzy głosowali nawet wbrew zaleceniom własnej partii za ukaraniem Polski, to chyba nie mieliby odwagi do nas wrócić.
Dominik Zdart.
Dla mnie, oczywiście, jeżeli chodzi o efektywność takiego działania, jak głosowanie za wdrożeniem procedury przeciwko Polsce polityczną, to jest absurd całkowity. Znaczy, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ja byłem przekonany, że to będzie robione w białych rękawiczkach. To znaczy właśnie, parlamentarzyści obecnej opozycji wstrzymają się tam, że nie będzie występował w imieniu największej partii europejskiej Polak, no bo to jest moim zdaniem, to jest aberracja, no to jest coś to jest tak niezrozumiałego, że nie wiem. Natomiast skąd to się bierze, to moja odpowiedź jest troszkę inna niż Eryka Mistewicza. Myślę, że po prostu jest tak, że wszyscy żyjemy w jakichś bańkach, a ci politycy związani z opozycją żyją w bańce o bardzo otwartych ścianach. Oni czytają Gazetę Wyborczą, oglądają TVN24, oni tak naprawdę nie rozumieją tego, co w tej chwili, w tym momencie większość Polaków, no mamy sondaż ten wczorajszy uderzający, co większość Polaków o tym myśli, a większość Polaków no powiedziała, to jest targowica. To jest, ja byłem też zaszokowany, że to jest aż tak duża większość.
To powiedzmy o tym sondażu kilka zdań.
No został zrobiony przez Kantar Public, czyli poważną firmę na zamówienie TVP, z tego co pamiętam. Badanie na temat tego, co Polacy myślą na temat głosowania przeciwko Polsce. W tym sondażu ile procent, pamiętasz?
Niestety nie.
Przeważająca większość Polaków powiedziała, że tak, to jest targowica. Ale jeszcze jedno zdanie powiem, dlatego że tworzy się taką atmosferę, że cała Europa w Strasburgu głosowała przeciwko Polsce. Tam za sankcjami głosowało 400, ponad 400, nie poparło sankcji ponad 200. Także powiedzmy sobie...
45% wedle tego sondażu, mam informację, Polaków uznało, że to targowica.
A 24 poparło.
Efekt wizerunkowy tego typu wydarzeń przekłada się na reputację Polski za granicą. W sposób bardzo zasadniczy. Wówczas rano mamy awanturę w Strasburgu, przypominającą najgorsze informacje na temat Polski z przygotowaniem przez kilka dni, a wieczorem mamy głosowanie nad sprawą, która jest bardzo ważna nie tylko dla Łodzi, ale też dla Polski. Sprawa, nad którą przez 2 lata pracowały wspólnie władze miasta z Platformy Obywatelskiej i rząd Rzeczpospolitej, Prawa i Sprawiedliwości i pan premier Gliński i wszyscy ministrowie tego rządu, czyli sprawa Expo dla Łodzi. Jest to jedyna sprawa, która łączyła Platformę i PiS właściwie. Już nie ma tego typu projektów.
Przegraliśmy
6 głosami. 6 głosów zadecydowało, mimo że projekt był, naprawdę ja porównywałem to, co proponowało Buenos Aires, to nie jest czas na argumenty merytoryczne, ale propozycja Łodzi była najlepsza, propozycja rządu polskiego i miasta Łodzi była najlepsza. Przegraliśmy 6 głosami również na skutek tego, jak jesteśmy odbierani w elitach tych, które wpływają na tego typu decyzje i musimy. To jest czerwony alarm dla również polskiej dyplomacji.
Być może
i
jest
kwestii
tak,
wizerunku Polski za
być
granicą.
Być może jest tak, że to jest cena za walkę o odzyskanie podmiotowości i suwerenności, także gospodarczej. Że to jest po prostu
bardzo
cena
wysoka,
być może warta zapłacenia. Tej dyskusji tutaj nie rozstrzygniemy. Warto jeszcze wspomnieć, że pani premier Beata Szydło bardzo tak zdecydowanie i jednoznacznie na szczycie unijnym w Göteborgu zaapelowała do szefów rządów pozostałych państw unijnych, żeby szanowali Polskę i Polaków, żeby tego rodzaju fake newsy nie były rozpowszechniane. Warto to docenić. Proszę państwa, to jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Teraz na antenie także TVP Info. Można nas słuchać też w Katolickim Radiu Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, Radio Plus Legnica, Radio M Kielce, Radio Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Bardzo dziękujemy i wracamy na podwórko krajowe. A tutaj słowo prawdy, które wyrwało się prezydentowi Andrzejowi Dudzie, zostało nagrane komórką i możemy je wszyscy, mogliśmy wszyscy wysłuchać, zobaczyć. Proponuję zrobić to jeszcze raz.
Panie prezydencie, co z panem Antonim? Wygadacie się jakoś, panowie?
Przepraszam, czy ja mogę sobie zdjęcie
z panem Tobie? Proszę sobie parę
rzeczy przemyśleć.
Proszę
się nie pytać.
Jak będzie wobec uczciwych oficerów stosował takie ubockie metody, jak Platforma stosowała wobec niego, to będzie
kiepsko. To nie będzie nominacji. Dziękuję.
Słowo prawdy oczywiście z punktu widzenia prezydenta Andrzeja Dudy, bo jak jest naprawdę, to spróbujemy teraz rozstrzygnąć. W skrócie chodzi o to, że prezydent Andrzej Duda mówi do ludzi, że Antoni Macierewicz musi kilka spraw przemyśleć i zarzuca mu stosowanie ubeckich metod. Potworne słowa, potworny zarzut w stosunku do polityka, który tak długo walczył o niepodległość, był tak przez ubecję właśnie prześladowany. O co tutaj chodzi? Jak wyjść z tego klinczu, konfliktu na linii MON-prezydent? Któryś z panów ma odpowiedź, to ten ma pierwszeństwo w głosie.
Państwa o wysokiej kulturze politycznej w tych państwach załatwia się takie sprawy w rozmowach face to face, a nie na ulicy. I uważam, że pan prezydent popełnił błąd, no przykro mi to powiedzieć, i wykorzystuje totalna opozycja, z którą muszę się niestety zgodzić, że prezydent jest jakby w takim złej kondycji psychicznej, że musi się żalić przechodniom o swoich problemach.
A może chciał, żeby to wybrzmiało?
Nie jestem w stanie, panie redaktorze, wniknąć w głębi,
Nie pytam, panie redaktorze, o psychikę i nie psychologizuję, tylko pytam o to, czy polityk doświadczony tak bardzo, tak mający za sobą tak ludyczną kampanię, Andrzej Duda w kampanii wyborczej nigdy nie powiedział czegoś, czego nie chciał, żeby było powiedziane.
Ale to mógł powiedzieć, panie redaktorze, w wywiadzie, w telewizji,
nie,
w pańskiej
gazecie. Nie, właśnie tu brzmi, no to perfekcyjnie. No.
Nie wiem, czy zwierzanie
postawił
się...
problem tak wysoko, że wszyscy wiedzą, że jest kłopot.
No. No mi się wydaje, że wszyscy wiedzą, że to jest kłopot, ale ja powiem tak, znając i obserwując Antoniego Macierewicza, pamiętamy słynną listę Macierewicza, byłem bardzo sceptycznie wtedy nastawiony i są dowody na to w dawnym wprost, co do Macierewicza. Po czym wszystko się potwierdziło, to co na tej liście było. Ja w tej chwili jestem skłonny bardziej wierzyć Antoniemu Macierewiczowi niż Bebenowi, powiem tak, a zwłaszcza Pawłowi Solochowi. Uważam, że tam siedzą niedobrzy ludzie z dawnych ekip jeszcze, nieusunięci i to jest pewien problem na linii Macierewicz, pan prezydent.
Tutaj chodzi o sprawdzanie generała Kraszewskiego, który jest takim doradcą w prezydenta Dudy, znaczy w BBN-ie pełni bardzo ważną rolę i on jest poddany przez MON procedurze sprawdzającej, która się ciągnie dość długo, co blokuje panu generałowi możliwość pracy. To stąd, jak tłumaczył później pan prezydent, te zarzuty o ubeckie metody. Eryk Misiewicz, jak patrzy na tę sprawę?
Patrzę na to jako na spór obozu pana prezydenta Andrzeja Dudy z tym rejonem Prawa i Sprawiedliwości, dla którego usunięcie Antoniego Macierewicza nie jest możliwe. I to jest spór, który przechodzi ponad aspektem merytorycznym. Wszedł już w tej chwili w wielkie emocje. Emocje po obu stronach. Po obu stronach są emocje. Przecież te fale hejtu, które czasami wylewają się na prezydenta Andrzeja Dudę i na Pałac Prezydencki i pochodzą bynajmniej nie z serwisów lewicowych, platformerskich, kodziarskich, Nowoczesnej, tylko z krwi Prawa i Sprawiedliwości, z ludzi, którzy głosowali na Andrzeja Dudę, prowadzili jego kampanię, w Lublinie go wspierali, we wszystkich miastach go wspierali i teraz nagle atak na prezydenta Rzeczpospolitej ze strony środowiska Prawa i Sprawiedliwości,
sam
który jest niezrozumiały.
Sam prezydenta Andrzeja Dudę krytykowałem i mówiąc szczerze, do szału mnie doprowadzają tezy, że był jakikolwiek hejt przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Wszyscy, większość...
Po każdym weto prezydenckim nie ma argumentu merytorycznego, tylko jest argument, zdradziłeś nas.
Nie, zawiodłeś ludzi, którzy wierzyli, że popierasz projekt radykalnej reformy państwa. No można coś takiego powiedzieć i fakt na przykład, że rzecznik prezydenta nazywa to hejtem, jest jakimś kuriozum.
No, ale jest
prezydent
to hejt.
Nie jest wyjęty spod krytyki.
To rozmawiamy merytorycznie na temat tych projektów.
Środowiska konserwatywne dowodzi, że są uczciwe.
Ale rozmawiajmy
że
na
nie
temat
grają
tych projektów. Zastanówmy się, co dzieje się w armii.
Przepraszam,
rozmawiajmy merytorycznie.
Gdzie są dzisiaj ci, którzy rzucali się pod pociąg prawie że, mówiący, że te projekty przedstawione przez Prawo i Sprawiedliwość są skandaliczne, nie do przyjęcia i prezydent musiał zawetować. Przecież prezydent właśnie powiedział, że je podpisze. Gdzie oni są? To o co chodziło?
Ja nie wiem, czy ten przez pana Eryka opis sytuacji, czy my tęsknimy za dawnymi czasami, żeby wszyscy się zgadzali, żeby było miło. W żywym, demokratycznym społeczeństwie są pewne napięcia. Ludzie się polemizują między sobą, na litość boską.
Tym efektem tego typu polemik są tego typu wypowiedzi, jakie zostały zarejestrowane. Nie, to są poważne problemy na linii dwóch obozów władzy, czy jednego obozu i dwóch skrzydeł władzy. I to są problemy merytoryczne. merytoryczne, trudne i podchodziłbym do nich naprawdę bez emocji, bo te emocje z jednej strony napędzają tych wszystkich wrogów obozu zmiany, którzy mówią, zobaczcie jak się żrą, zobaczcie jak się kłócą. Tego typu rzeczy przecież, które trwają. To napięcie pomiędzy MON-em a Kancelarią Prezydenta czy Biurem Bezpieczeństwa Narodowego trwa już dobre pół roku.
Jak to się skończy? Jedno zdanie.
No chyba oczywiste. Chyba oczywiste. Nie wyobrażam sobie ustąpienia pana prezydenta Andrzeja Dudy ze stanowiska.
Czyli?
Decyzja, która przywróci elementarny porządek.
Rozumiem. Dominik Zdort i potem ksiądz Henryk Zieliński.
Ja najpierw powiem jedno zdanie w obronie pana prezydenta, ponieważ to i ta jego wypowiedź do ludzi, która była trochę dłuższa. On powiedział o tych ubeckich metodach takich samych, jakie wobec Macierewicza stosowała Platforma. Więc to nie jest taką jednoznaczną wypowiedzią. Natomiast teraz muszę powiedzieć, że to jest absolutnie niedopuszczalna wypowiedź, żeby prezydent, czy to przy ludziach, czy w wywiadzie mówił takie rzeczy już nawet nie chodzi o życiowy dorobek Antoniego Macierewicza, który też jest w tej sytuacji ważny, ale o człowieku ze swojego obozu politycznego. Znaczy to w tym obozie takie oskarżenie jest jednym z najmocniejszych, jakie może paść. Jeżeli coś takiego się mówi, to ja niestety zaczynam się zastanawiać, czy to stwierdzenie, że pan prezydent, pan Andrzej Duda jest doświadczonym politykiem, nie jest na wyrost. No jednak nie jest. Ja mam wrażenie, że on ciągle nie jest w polityce, skoro on takie rzeczy robi. Zresztą podobnie oceniałem te weta wobec ustaw o sądownictwie, ponieważ o ile rozumiałem merytoryczne zarzuty, o tyle jakby burzenie własnego obozu w ten sposób wydawało mi się być politycznie absolutnie nierozsądne. Nierozsądne. To być może był pretekst do tego, żeby porozmawiać na przyszłość, o rozwiązaniach i tak dalej. Natomiast no, pan prezydent pokazuje, że nie jest politykiem dobrym. Może w ogóle nie jest politykiem.
Ksiądz Henryk Zieliński, czy prezydent jest politykiem? Dlatego te słowa powiedział.
Chcąc, nie chcąc, prezydent musi być politykiem. Natomiast problem polega na tym, że oczywiście te słowa nie powinny paść. Po prostu nie powinny paść. Ja rozumiem, bo i zarówno dwa lata temu, no praktycznie cały czas obserwuję to, co się dzieje po zakończeniu uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza, kiedy prezydent przechodzi wśród tłumów ludzi do Pałacu Prezydenckiego pieszo. To też to trzeba docenić. I on jest przekonany wtedy, że przechodzi wśród swoich zwolenników i przyjaciół. I zwrócił uwagę nie tylko to, bardzo dziękuję, że pan Dominik zwrócił uwagę na to, na cały kontekst tej wypowiedzi, a zwrócił uwagę jeszcze na pewną mowę gestów w tym wszystkim. Prezydent odpowiada, że będzie to trudno, po czym zawraca jeszcze do tego człowieka, jak do swojego, nie wiem, przyjaciela, zaufanego czy wyborcy i zaczyna mu tłumaczyć, dlaczego jest to niemożliwe. Ta wypowiedź składa się z dwóch zdań, kiedy prezydent zawraca, cofa się dwa kroki, do tego człowieka jeszcze raz mu to tłumaczy. To nie jest, zgadzam się, to nie jest coś, o czym się powinno debatować na ulicy, nawet ze swoimi wyborcami. Natomiast proszę panów, stańmy też na ziemi. Problem polega na tym, ja szanuję pana Antoniego Macierewicza, tylko panu Antoniemu Macierewiczowi czasami się zdarza wchodzić na przykład w buty ministra spraw zagranicznych i wzywać ambasadora Niemiec na dywanie.
Atasze wojskowego.
Atasze wojskowego ambasady Niemiec. Czy też zdarza się czasami wypowiadać tego typu rzeczy o tym, o okrętach Mistral przekazanych za symboliczne euro czy za symbolicznego dolara. Więc niektóre rzeczy. Kiedy patrzę też na te zapowiedzi unowocześnienia armii i zakupów dla armii, one się trochę ślimaczą. Więc pytanie. Prezydenta nie odwołamy, zresztą chyba nie ma takiej potrzeby. Natomiast jeżeli mówimy o rekonstrukcji rządu, ja pamiętam, że kiedy tu w salonie dziennikarskim rozmawialiśmy przed wyborami i padła wtedy, wyciekło nazwisko, że Antoni Macierewicz będzie ministrem obrony narodowej, wtedy PiS wycofał się i wystawił rzekomo pana posła Gowina, ministra Gowina, że on by miał być ministrem, bo społeczeństwo tego nie w całości, wyborcy PiSu, zaznaczam, nie w całości to akceptowali. Więc nie wiem, czy nie jest, tu nie chodzi o to, że minister Gowin miałby zostać ministrem obrony narodowej. Nie o to chodzi w tym wszystkim, prawda? Ale uważam, że był rodzaj pewnego porozumienia społecznego, kontraktu społecznego, że premierem będzie Beata Szydło w tym rządzie, natomiast, że ministrem obrony narodowej będzie jednak ktoś inny.
Panowie, i na końcu ostatnia runda pytań i to będzie też nasze pożegnalne zdanie. Kto ubierze i kto rozbierze choinkę w kancelarii premiera w tym roku i jakby w przyszłym rozbierze? Myślę o tym oczywiście, kto będzie to organizował, w sensie, kto będzie głównym lokatorem tego. Marek Król?
Ja jestem przekonany, że będzie to pani premier Beata Szydło, która jest bardzo, bardzo wysoko oceniana przez społeczeństwo. Jest taką stabilną maszyną. Bardzo.
Beata Szydło?
Gospodarka jest decydująca, innowacje są decydujące, rozwój jest decydujący, to... finanse są decydujące. Mateusz Morawiecki.
Zdrowie jest decydujące.
Nie, to co jest. Dominik Zdort?
Myślę, że Beata Szydło, nie widzę powodu, żeby przy tak dobrych notowaniach zmienić.
Mam nadzieję, że będzie to Beata Szydło, jest to część umowy społecznej.
A ja uważam, że może być różnie. W każdym razie na Mikołajki powinno być już wszystko jasne. Bardzo dziękuję. To był Salon Dziennikarski. Do zobaczenia zawsze w sobotę. Kwadrans po 9:00. Do usłyszenia, do zobaczenia.